Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10:00. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
A my zgodnie z tym, z naszą tradycją już piątkową po godzinie 10:00 witamy na naszej antenie redaktora Łukasza Warzechę. Dzień dobry panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I zaczynamy nasze tematy. Dzisiaj mieliśmy plan, który sobie wczoraj tak postanowiliśmy na te typowo polskie tematy, ale wyskoczył nam tu jeden wątek, oczywiście ta jedynka z dziś, główna wiadomość odnośnie śmierci rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. I właśnie od tego chyba, panie redaktorze, chcielibyśmy tylko krótko rozpocząć nasz program.
Tak, trzeba parę słów na ten temat powiedzieć, ale ja bym powiedział, że nawet może nie tyle o samym Nawalnym, co o reakcji w Polsce, która wydaje mi się no też trochę zadziwiająca. Jeżeli, chociaż może tak, jeżeli chodzi o samego Nawalnego i jego śmierć, no to oczywiście można podejrzewać i jest to dosyć oczywiste podejrzenie, że nie była to śmierć z przyczyn naturalnych, niezależnie od tego, jakie dostajemy na ten temat informacje. No pewnie można by tutaj snuć hipotezy, dlaczego to się wydarzyło akurat teraz, czy Nawalny już nie był potrzebny, komu nie był potrzebny, ale to może bardziej są rozważania, które należy zostawić tym, którzy znają się na Rosji i jej wewnętrznych sprawach. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że w Polsce się wokół tej rzeczy zaczęło dziać coś no zadziwiającego. Patrzę na reakcję od kilku godzin i wygląda to tak, jakbyśmy mieli do czynienia z odejściem jakiegoś wielkiego przyjaciela Zachodu, przyjaciela Polski, kogoś, kto jakąś zasadniczą różnicę wobec Putina by stanowił, co jest absurdem. Aleksiej Nawalny, jakkolwiek był opozycjonistą rosyjskim, był ewidentnym przeciwnikiem Władimira Putina, no to jednocześnie wyznawał idee wielkorosyjskie. To nie był jakiś szczery demokrata i przyjaciel Zachodu. Gdyby Aleksiej Nawalny zajął, bo takie przecież były hipotezy w pewnym momencie, miejsce Władimira Putina, to wcale nie jest powiedziane, że Rosja by się stała bardziej demokratyczna, bardziej pokojowa, że moglibyśmy przestać się jej bać. No więc naprawdę ja apeluję o to, żeby zachować pewną miarę w tego typu działaniach, komentarzach, informacjach, patrzeć na to na chłodno. W tym sensie jest to wydarzenie oczywiście budzące nasz słuszny sprzeciw, jeżeli założymy, że Nawalny został zamordowany. Natomiast jest to wydarzenie, powiedziałbym, wewnątrzrosyjskie. No, zginął człowiek, czy umarł człowiek, jest to zawsze smutne, ale to naprawdę nie był ktoś pod względem poglądów radykalnie odmienny od Władimira Putina.
I my przechodzimy do kolejnego tematu. Tutaj już temat typowo polski, temat ważny, temat, który łączy dwa kraje, Polskę i Stany Zjednoczone, bo w tym tygodniu usłyszeliśmy o terminie spotkania premiera Polski i prezydenta Polski właśnie w Waszyngtonie z prezydentem USA Joe Bidenem. 12 marca, wtedy to prezydent USA ma przyjąć się na wspólnym spotkaniu naszych przedstawicieli. Spotkanie zbiega się z 25. rocznicą przystąpienia Polski do NATO, więc tutaj bardzo się dużo mówi, że zarówno ta sprawa polsko-amerykańskiego sojuszu, jak i sprawy związane tutaj ze światowym w tym momencie ładem ma być bardzo, bardzo ma być podkreślona w tym spotkaniu. Ten sojusz ma być w jakiś sposób zacieśniony, bo wydaje mi się, panie redaktorze, że przez ostatnie miesiące chyba trochę się to poluzowało, jeżeli chodzi o te nasze tutaj Polska-USA kontakty.
To jest bardzo ciekawa i zarazem dziwna sytuacja. To ta informacja o wspólnej wizycie, co jest w ogóle też pewnym ewenementem, pojawiła się niespodziewanie, nie została ogłoszona przez żadnego z polskich uczestników tego spotkania, tylko pojawiła się najpierw w informacjach dziennikarskich ze Stanów Zjednoczonych. I właściwie nikt w Polsce do tej pory nie odniósł się do celu tego spotkania i niczego polskiej opinii publicznej nie wyjaśnił. Oficjalnie, poza faktem, że do spotkania ma dojść, nic nie wiemy. I teraz pojawia się oczywiste pytanie, o co tutaj chodzi. Najłatwiej przychodzące do głowy wyjaśnienie jest takie, że no jest to forma wezwania obu panów na dywanik przez Joe'ego Bidena. ponieważ Stany Zjednoczone i realizują w Polsce i poprzez Polskę swoje interesy, no to można zakładać, że być może poziom konfliktu politycznego zaczął tym interesom zagrażać i że sam pan ambasador Mark Brzeziński, który tutaj ewidentnie występuje bardzo mocno jako taki potwierdzacz, zatwierdzacz pewnych działań nowej władzy, zresztą wykraczając moim zdaniem zdecydowanie poza swoją rolę ambasadora, nie wystarczy, że tutaj trzeba czegoś więcej i pewne zasadnicze rzeczy trzeba ustalić. No można by złośliwie powiedzieć, że tutaj dziadek Biden wzywa obu panów do siebie na dywanik i powie tam: Donek, Jędruś, jak chcecie się bić, to proszę bardzo, możecie tam łopatką po głowie, ale to ma nie przekroczyć pewnej granicy, po której już są zagrożone tutaj moje interesy. Tutaj to już wam nie wolno. I to jest chyba jedyne takie wyjaśnienie, jakie przychodzi do głowy, bo to drugie wyjaśnienie, które się też pojawiało w pierwszym momencie w spekulacjach powiązane z tymi dosyć alarmującymi, a bardzo niejasnymi informacjami o poważnym zagrożeniu bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, które jeden z kongresmenów w taki enigmatyczny sposób wyraził, apelując, żeby zostało to upublicznione. O co tutaj chodzi? W pewnym momencie pojawiły się takie spekulacje, że może właśnie podstawą do tego spotkania jest to jakieś zagrożenie, które miałoby też dotyczyć Polski, ale wydaje się, że chyba nie o to chodzi. Potem się zaczęły pojawiać wiadomości, że ma to związek z opracowywaną podobno lub też wdrażaną już przez Rosję bronią zdolną do neutralizacji satelitów. No to raczej by nie była sprawa związana bezpośrednio z wojną na Ukrainie czy właśnie z Polską. Zatem raczej ja stawiam na to, że tutaj chodzi o ustalenie, gdzie leży ta linia, poza którą w związku z ochroną amerykańskich interesów stronom, które w Polsce toczą brutalny bardzo konflikt polityczny, nie wolno już przekraczać.
I właśnie tutaj chciałbym sobie, żebyśmy połączyli dwa wątki. Brutalny konflikt polityczny będzie otwarciem do naszego kolejnego tematu. I zresztą same osoby prezydenta Polski i premiera są też uwikłane w to, dlatego że pojawił się apel do klasy politycznej, apel, który tutaj został wystosowany z Klubu Jagiellońskiego, apel do klasy politycznej, czyli tutaj do wszystkich tych osób, prezydenta, premiera, o których mówiliśmy, marszałka Sejmu, marszałka Senatu, prezesa Rady Ministrów oraz wszystkich klubów oraz partii, które w tym momencie mają reprezentację w nowym Sejmie, o to, żeby zacząć działać i zacząć się troszkę tutaj łączyć, a nie dzielić. Panie redaktorze, pan podpisał między innymi ten apel, więc na pewno może nam najlepiej powiedzieć o tym, o szczegółach i o tym, jak dalej ten apel będzie tutaj podążał, dlatego że chyba data 24 lutego, wtedy chyba ma być to złożone na tutaj oficjalne ręce, tak?
Tak, ponieważ apel, sam apel, petycja dokładnie rzecz biorąc, którą można podpisywać, polecam cały czas na stronie Klubu Jagielloński, klubjagielloński.pl, tam łatwo znaleźć link, przejście do tej petycji, do miejsca, gdzie można ją podpisać. W tej chwili jest trochę ponad 7 tysięcy podpisów i podpisały to 24 osoby, to jest też ta liczba symboliczna w związku z datą. Tam są trzy punkty w tej petycji, to znaczy zadeklarowanie gotowości przystąpienia do rozmów o tak zwanym resecie konstytucyjnym, powstrzymanie się od działań, które mogą dalej eskalować poziom chaosu prawnego, konfliktu politycznego, społecznego, instytucjonalnego i wyłączenie z bieżącej walki partyjne kluczowych tematów z punktu widzenia bezpieczeństwa militarnego i energetycznego. W tym tutaj chodzi o budowę elektrowni jądrowych albo budowę CPK. Więc to nie jest, bo to też się zaczął pojawiać taka zwłaszcza wśród zwolenników obecnej władzy, taki komentarz, że to jest postulat, żeby zakończyć konflikt, czy żeby się porozumieć. Nie, to nie jest postulat, żeby zakończyć konflikt, który jest normalną rzeczą w demokracji. To jest postulat, żeby zakończyć wojnę wewnętrzną, która wpływa zasadniczo na stabilność państwa. To są dwie różne rzeczy. Po zakończeniu tej wojny nadal spór może trwać i będzie trwał i to jest zupełnie normalne. I teraz bardzo ciekawe jest to, że tak, po pierwsze, wśród tych 24 osób są naprawdę ludzie z bardzo różnych stron. Pan już wspomniał, że ja podpisałem ten apel, ale między innymi to są takie osoby, które być może nasi słuchacze rozpoznają, jak Jacek Bartosiak, Antoni Dymek, Kacper Kita, Paweł Musiałek, czyli szef Klubu Jagiellońskiego, Bartłomiej Radziejewski, Jan Śpiewak czy Tomasz Wróblewski. Oczywiście nie wymieniłem tutaj wszystkich, czyli osoby naprawdę z bardzo różnych stron. Jakub Dymek, mój partner w rozmowach Warzecha i Dymek na moim kanale, więc osoby z bardzo różnych stron, które bardzo trudno przyporządkować do jakiejś jednej opcji politycznej. Natomiast bardzo ciekawe jest, jakie reakcje są na te petycje. Otóż po stronie dużej części zwolenników, ale też części polityków rządzącej koalicji, reakcja jest taka, że jak to ujął pan poseł Marcin Bosacki z Koalicji Obywatelskiej, że oto beneficjenci rządów PiS próbują bronić swoich korzyści, co jest po prostu absurdalne w stosunku do sygnatariuszy tego apelu, czyli to jest taka próba zdyskredytowania całego apelu poprzez ustawienie jego sygnatariuszy jako jakichś kryptozwolenników Prawa i Sprawiedliwości. Podczas kiedy druga strona, czyli właśnie samo Prawo i Sprawiedliwość, udaje konsekwentnie, że w ogóle niczego takiego nie ma, nie zauważa, nie komentuje, w ogóle nie ma żadnej petycji. No, nie wiem, która z tych reakcji jest gorsza, może nawet ta druga jest gorsza, bo przynajmniej po tej pierwszej widać, że jakoś jest to odnotowane i stanowi jakiś problem dla partii rządzącej, natomiast ta druga strona w ogóle uznała, że przemilczy sprawę. No ale ta reakcja wynika z tego, że dla obu stron ten apel, ta petycja jest po prostu bardzo niewygodna. Ja jestem ciekaw, czy będzie jakaś formalna reakcja na nią w momencie, kiedy ona zostanie złożona, jak to zapowiada Klub Jagielloński, w trybie artykułu 63 Konstytucji, który właśnie uprawnia obywateli do składania różnego rodzaju petycji. Na pewno wszystkim słuchaczom, którzy są zainteresowani tym, żeby polskie państwo dobrze funkcjonowało i żeby nie ryzykowało swoją stabilnością w ogólnie niebezpiecznej sytuacji, na pewno dobrze by było, gdyby wszyscy tacy słuchacze zechcieli tę petycję podpisać.
Klub Jagielloński, bez polskich znaków oczywiście, .pl. Możecie państwo wejść na stronę i sprawdzić i podpisać petycję, jeżeli macie na to oczywiście ochotę. My zachęcamy, a w naszym programie przechodzimy do kolejnego tematu. Temat niezwykle ważny, temat dotyczący protestu rolników. O tych protestach słyszymy już od kilku miesięcy. Czy to są protesty właśnie na Zachodzie? Widzimy te piękne, widzieliśmy te różne materiały, gdzie rzeczywiście rolnicy tutaj po prostu nie zastanawiali się, tylko protest blokowali wszystko, robili naprawdę bardzo wiele rzeczy. Teraz ten protest już od jakiegoś czasu mocno trwa w całej Polsce. Czy mógłby pan nam powiedzieć, jak to wygląda? Bo protest oczywiście, tutaj rolnicy domagają się ograniczeń w handlu z Ukrainą i sprzeciwiają się Zielonemu Ładowi, o czym często mówimy, o tych właśnie dyrektywach płynących z Unii Europejskiej.
To są dwa wątki, które w Polsce są szczególnie obecne, ale też warto zauważyć, że wątek Zielonego Ładu, sprzeciwu wobec Zielonego Ładu łączy te protesty w całej Europie, ale też wątek zniesienia barier w handlu z Ukrainą również jest wspólny dla różnych rynków rolnych, bo to nie tylko Polska, chociaż oczywiście w Polsce to ma szczególne znaczenie, no ale też na przykład w Rumunii czy na Węgrzech, tylko że tam akurat no, ta reakcja jest mniejsza, ale na przykład francuscy rolnicy mają problem z importem przede wszystkim drobiu z Ukrainy, więc to nie tylko Polska jest tym dotknięta. Ten protest w teorii nie jest protestem antyrządowym, natomiast on z całą pewnością jest dla rządu problemem. Przebiega momentami gwałtownie, momentami spokojnie, to znaczy blokady dróg, protesty, w których rolnicy wsiadali do traktorów i tymi traktorami jeździli powoli, zbierali się w różnych miejscach. Podobno największa taka grupa, zebranie, to było ponad 300 takich maszyn w jednym miejscu, czyli no łatwo to sobie wyobrazić, jak to musiało wyglądać. To nie wywołuje na razie specjalnych kontrowersji. Były natomiast gwałtowne sceny na przykład we Wrocławiu, i przed przedstawicielstwem Komisji Europejskiej i przed Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu. No i trudno się dziwić, bo rolnicy są po prostu wściekli. Dla rządu, jak mówię, jest to pewien problem i tutaj można odnotować chwiejne, ambiwalentne stanowisko pana ministra Sikierskiego, który, przypomnę, jest wiceprezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego. To jest o tyle ważne, że to PSL głównie musi się z tymi sprawami, z tym problemem uporać. Donald Tusk tutaj zajmuje takie stanowisko, że rząd koalicyjny no będzie chronił polski interes. Natomiast czy to się przekłada na jakieś konkretne działania? No, trudno powiedzieć. Rolnicy się nie wydają usatysfakcjonowani tym, co do tej pory udało się osiągnąć. Przypomnę, że Unia Europejska zapewnia, że będą nałożone takie no, swego rodzaju kontyngenty na produkty rolne, tak żeby to nie był taki zupełnie wolny przepływ, tylko że te kontyngenty są po prostu gigantyczne w porównaniu z tym, jak wyglądał import z Ukrainy przed rozpoczęciem wojny. No więc trudno się dziwić, że rolników to nie satysfakcjonuje. Jeżeli z na przykład kilkudziesięciu milionów ton, taki kontyngent jest ustalony na kilkaset milionów ton, bo to są te z kilkudziesięciu milionów ton importu przed wojną, na kilkaset milionów ton, no bo to są te wartości. Więc to ograniczenie będzie albo bardzo niewielkie, albo wręcz symboliczne. Ale też bardzo jestem ciekaw, jak będą przebiegały dalej protesty pod hasłem walki z Zielonym Ładem w całej Europie, bo przecież mamy w perspektywie już bardzo nieodległej wybory do Parlamentu Europejskiego.
I zakończmy nasze spotkanie jeszcze jednym tematem, może połączmy tak krótko dwa nawet tematy, a ogólnie rzecz biorąc o zmianach, które wprowadza i które będzie wprowadzał nowy rząd w Polsce. I tutaj dużo się mówi przede wszystkim o edukacji narodowej, dlatego że Ministerstwo Edukacji Narodowej, o czym my już w tym tygodniu w naszych programach wspominaliśmy, opublikowało te zalecenia, takie eksperckie tutaj jakby konsultacje, tak to zostało nazwane.
Prekonsultacje
rzeczywiście. I tam można sobie wejść na stronę rządową, oczywiście tak jak wspominaliśmy, można pobrać taki plik, w którym do każdego przedmiotu praktycznie jest wyszczególnione, co ma zostać wyrzucone, jakie lektury mają być wyrzucone, o czym uczeń nie będzie się już uczył. No i niewątpliwie w tym tygodniu, panie Łukaszu, to wprowadziło wielkie zamieszanie, bo oburzenie było ogromne, aż takie, że minister Barbara Nowacka musiała się do jednej części z tego wszystkiego, historycznej, dotyczącej rzezi wołyńskiej, musiała się do tego odnieść na Twitterze.
Zgadza się, no i też odniosła się do krytyki dotyczącej lektur, mówiąc, że to przecież są tylko propozycje, jest właśnie etap prekonsultacji, natomiast warto powiedzieć, że ten etap prekonsultacji trwa śmiesznie krótko, bo tylko do jutra, do 17, więc no jeżeli państwo chcieliby swoje uwagi złożyć, to proszę wejść na stronę Ministerstwa Edukacji, tam dosyć łatwo znaleźć link do informacji o tych zmianach programowych, a w tej informacji z kolei jest link do formularza, który pozwala się wypowiedzieć na ten temat. Państwo oczywiście jako polscy obywatele mogą to jak najbardziej zrobić. Natomiast no, trochę mam wrażenie, że pani minister tutaj udaje Greka, dlatego że przecież te zmiany nie zostały przygotowane w jakiejś próżni, propozycje zmian nie zostały przygotowane w jakiejś próżni. To nie jest tak, że te zmiany mają przypadkowy kształt, a teraz proszę bardzo konsultujmy, tylko one wynikają z życzeń i z wizji obecnego kierownictwa Ministerstwa Edukacji. I można tam wyróżnić dwa bardzo moim zdaniem złe trendy. Pierwszy trend to jest generalne obcinanie i zmniejszanie tej podstawy programowej, ale kosztem ważnych tekstów, kosztem rozumienia pewnych rzeczy, kosztem, to zresztą widać, jak się spojrzy w te dokumenty, ja już tu nie będę konkretnych przykładów podawał, ale w te dokumenty dotyczące zmian programowych nie tylko z języka polskiego, ale również z innych przedmiotów, gdzie w bardzo wielu miejscach widać, że zostały wykreślone te elementy programu nauczania, które kładły nacisk na rozumienie pewnych procesów, łączenie przyczyn ze skutkami. Zostają tylko takie opisy. Bardzo często to, co zostaje albo co zostało dodane, zastępuje to, co zostało wykreślone, to opis, czyli czysta wiedza bez jakby rozumienia samego mechanizmu w środku. A druga sprawa, no to jest ewidentny profil ideologiczny tych zmian, bo one są, to moim zdaniem się tego nie da ukryć ani w żaden sposób owinąć w bawełnę, one są wymierzone w konserwatywne elementy w programie nauczania, no chociażby znika wiedza w szkole podstawowej o świętym Maksymilianie Kolbe, znikają piosenki patriotyczne, no dużo takich elementów, które wskazują w jaką stronę ministerstwo chciałoby pójść. No i wydaje mi się też, że jednak ta reakcja okazała się bardzo mocna. Ona się okazała prawdopodobnie, to jest trochę taki przypadek jak z CPK, ona się okazała prawdopodobnie mocniejsza, bardziej gwałtowna niż zakładało Ministerstwo Edukacji. To dobrze, bo akurat w tym wypadku myśmy bardzo często mówili przecież o tematach zastępczych i o tym, jak się próbuje istotne rzeczy przykrywać mało istotnymi. No to akurat w tym przypadku uważam, że mówimy tutaj o temacie istotnym, bo trudno sobie wyobrazić rzeczy istotniejsze niż wychowanie młodych Polaków, które przecież będzie miało bardzo dalekosiężne skutki. Więc to jest akurat istotny temat i ten istotny temat dobrze, że się znalazł w tej chwili w centrum uwagi. Mam tylko nadzieję, że on w tym centrum uwagi pozostanie, że to nie będzie tak, że po jakimś chwilowym wzmożeniu potem temat zniknie z horyzontu.
W centrum uwagi znalazł się jeszcze inny temat w tym tygodniu, o który chciałbym tylko tak krótko zapytać na koniec. Happening w Sejmie. Co pan myśli o tym tańcu, który się odbył?
Zachęcam przede wszystkim słuchaczy do zajrzenia na mój blog w Salonie 24, gdzie napisałem tekst Tańcząca głupota pani poseł Jachiry. No jest to coś bardzo przykrego na wielu poziomach. To teoretycznie miał być jakiś, nie wiem jak to nazwać, protest czy wydarzenie, które miało zwrócić uwagę na ofiary przemocy seksualnej, ofiary gwałtów. W rzeczywistości moim zdaniem raczej jest wręcz przeciwnie, to znaczy to jest wręcz obraźliwe wobec ofiar gwałtów, takie wygłupy, które są częścią akcji ogólnoświatowej zapoczątkowanej przez taką panią autorkę głośnego na lewicy głośnej sztuki monologii waginy, no tak się, przepraszam, ta sztuka nazywa, nic nie poradzę. I postulatem konkretnym, jedynym konkretnym postulatem tych pań jest to, żeby w polskim prawie zmienić definicję gwałtu. No tylko, że ta zmiana, którą one postulują, powodowałaby, że praktycznie przed każdym zbliżeniem męsko-damskim strony musiałyby jakąś umowę notarialną podpisywać. I tylko wtedy byłyby bezpieczne przed ewentualnymi wzajemnymi oskarżeniami. Więc no, to jest pomysł kompletnie kosmiczny. Zatem tak jak mówię, na wielu poziomach to wydarzenie jest fatalne. Ja jestem rozczarowany bardzo tym, że pan marszałek Hołownia daje zgodę na tego typu jakieś happeningi czy performanse, bo to jest coś przypominającego, jeżeli chodzi o że tak powiem, formę i formę nieprzystającą do powagi miejsca, choćby do akcji, słynnej akcji z gaśnicą pana posła Brauna.
I to wszystko w naszym komentarzu politycznym. Redaktor Warzecha jest z nami zawsze co piątek po godzinie 10. Z tego miejsca po więcej informacji z Polski zapraszamy na Twittera, tudzież X, pana redaktora, między innymi na pana YouTube'a. Można pana znaleźć w sieci w bardzo wielu miejscach.
Tak jest i tam linki do wszystkich tych tekstów, o których tutaj mówię. Również można zajrzeć na mój oficjalny profil na Facebooku, który zawiera właśnie wyłącznie linki do kolejnych moich wypowiedzi czy tekstów, więc tam najłatwiej znaleźć te, o których dzisiaj rozmawialiśmy.
Dziękujemy bardzo panie Łukaszu, życzymy miłego weekendu i do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję bardzo, miłego weekendu i do usłyszenia.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10:00 w programie Informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.